Dziś chciałbym poruszyć taki temat jak bojaźń Boża. Mam oczywiście, nie wiem czy to dobrze, ale dużo tekstów biblijnych i pewnie będę mniej mówił jak czytał. Dlaczego taki temat? Dlaczego bojaźń Boża? Myślę, że w dzisiejszym świecie, ale i Kościele, nie tylko się nie mówi o bojaźni Bożej, ale wydaje mi się, że jej niewiele jest, niewiele jej pozostało. Dlatego będziemy czytać troszkę ze Słowa Bożego. Pierwsze, pojedziemy tak od Starego Testamentu poprzez Nowy, więc zaczniemy od 5 Mojżeszowej. Będę czytał z tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, więc u mnie będzie to Księga Powtórzonego Prawa, 5 rozdział, 28-29 wersety. W moim tłumaczeniu brzmią one tak. Pan usłyszał wasze głośne słowa, gdy mówiliście do mnie i rzekł mi Pan: usłyszałem głośne słowa tego ludu, które wypowiedzieli do ciebie. Słuszne jest wszystko to, co ci powiedzieli. To jest historia, kiedy ludzie bali się przystąpić do Boga wcześniej i wysyłali Mojżesza, żeby on z Bogiem rozmawiał, bo go się bali, Boga się bali. I na to mówi Bóg w 29. Oby zawsze mieli w sercu tą samą bojaźń przede mną i wykonywali zawsze wszystkie moje przykazania po wszystkie dni, aby się dobrze powodziło im i synom ich na wieki. Tak mówi Bóg, aby ludzie zawsze mieli bojaźń w sercu swoim i wtedy dopiero, kiedy będą wykonywali to, czego Bóg od nich pragnie, będzie im się dobrze powodziło. I taki mały jeszcze wersecik jest w 8 rozdziale, 6 werset, mówi tak: strzeż więc nakazów Pana Boga Twego, chodząc Jego drogami, by żyć w bojaźni przed Nim. Czyli mamy mieć bojaźń przed Bogiem. Przynajmniej w Starym Testamencie Żydzi tak postępowali i tak mieli żyć po prostu, mieć bojaźń przed Bogiem. Później zobaczymy, czy jest to aktualne w Nowym Testamencie. Piąta Mojżeszowa jeszcze, czyli powtórzonego prawa dalej u mnie, 34 rozdział i przeczytam go prawie cały. Piąta Mojżeszowa, 34 rozdział. Jest tam opisana śmierć Mojżesza. 34 od 1 do 7 przeczytamy. Mojżesz wstąpił ze stepów Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead, aż po Dan, całą Neftalego, ziemię Efraima i Manasesa, całą krainę Judy, aż po Morze Zachodnie, Negeb, okręg doliny koło Jerycha, miasta Palm, aż do Soaru. Rzekł Pan do niego: oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi tymi słowami: dam go Twemu potomstwu, dałem Ci go zobaczyć własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz. Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański, i pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dzień dzisiejszy. W chwili śmierci miał Mojżesz 120 lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły. Dlaczego przeczytałem ten fragment o śmierci Mojżesza? Dlatego, bo Bóg Mojżeszowi powiedział, że nie wejdzie do Ziemi Świętej, że będzie mógł ją tylko zobaczyć za to, że źle postąpił raz, jedyny raz, jak wiemy. Bóg nie cofnął swojego słowa. Jak powiedział, tak Mojżesz, wiemy o tym z innej części Pisma Świętego, że zabiegał o to, żeby wejść do Ziemi Świętej, ale nie wszedł. Bóg nie cofnął swojego słowa, słuchajcie. Zobaczmy jeszcze do 1 Samuela, Pierwsza Księga Samuela, drugi rozdział. Są tam opisani synowie Helego. Pewnie znamy tą historię. Oni byli kapłanami w Izraelu. I nie będę czytał całej tej historii, o co tam chodzi, ale przeczytam od 12 werset i 13, część pierwszą, 13 wersetu. Synowie Helego, istni synowie Beliala, nie zważali na Pana ani na prawa kapłańskie wobec ludu. Spojrzałem, co to są ci synowie Beliala. Można przetłumaczyć inaczej. Można to przetłumaczyć w ten sposób. Synowie Helego, istni synowie diabła. Byli kapłanami, słuchajcie, a nie wykonywali tego, co Bóg polecił od nich, czego żądał. Wręcz przeciwnie, oni robili wszystko, robili co chcieli w sumie, tak krótko mówiąc. Robili sobie co chcieli, przez to byli złym przykładem dla ludzi z Izraela i ludzie sobie lekceważyli Słowo Boże i Boga i tak dalej. Pomimo tego, że byli kapłanami, zobaczcie, zostali nazwani synami diabła, można powiedzieć. I werset 30 tego samego rozdziału mówi tak. Oczywiście oni zostali ukarani śmiercią. I werset 30 tego rozdziału B, tak jakby drugie zdanie, mówi tak. Tych bowiem, to jest bardzo ważne zdanie, tych bowiem, którzy mnie szanują, szanuję i ja, a tych, którzy mnie znieważają, czeka hańba. Tak mówi Bóg. Tych, którzy szanują mnie, ja będę szanował. Ale ci, którzy sobie lekceważą mnie, tych czeka hańba. Nie było, słuchajcie, przebaczenia dla tych dwóch synów. Zostali ukarani śmiercią i to było koniec ich życia tutaj. Dlatego, bo sobie lekceważyli Boże Słowo i doprowadzali lud do upadku tak naprawdę. Spójrzmy jeszcze do drugiej księgi Kronik. Druga Kronik, 19 rozdział. Taki będzie dłuższy fragment. Jest tam o królu Jozafacie w Izraelu. Czytam ten fragment. 19 rozdział od 4 wersetu do 10. Pozostał więc Jozafat w Jerozolimie, a później wyruszył do ludu do Berszeby, aż do góry Efraima i nawracał lud do Pana Boga, ich ojców. A mianowicie ustanowił sędziów w kraju, w każdym warownym mieście Judy. Następnie przemówił do sędziów. Uważajcie na to, co czynicie, bo nie dla człowieka sądzicie, lecz dla Pana. On jest przy was, gdy sądzicie. Teraz zaś niech wami owładnie bojaźń pańska. Uważajcie więc, co czynicie. Nie ma bowiem u Pana Boga naszego niesprawiedliwości, stronniczości i przekupstwa. Także i w Jerozolimie ustanowił Jozafat sędziów spośród lewitów i kapłanów oraz naczelników rodów dla Izraela, aby sądzili w imię Pańskie za targi i sprzeczki mieszkańców Jerozolimy. I taki rozkaz im dał. Tak macie postępować. W bojaźni Pańskiej, w prawdzie i w szczerości serca, we wszelkiej sprawie, jaka do was dojdzie od waszych braci, którzy mieszkają w waszych miastach, czy to sprawa zabójstwa, czy to sprawa rozróżnienia między prawem a poleceniem, między postanowieniem a nakazem, pouczajcie ich, aby nie grzeszyli przeciw Panu i aby gniew Jego nie ciążył nad wami i nad waszymi braćmi. Król ustanawia, jak widzieliśmy i słyszeliśmy, sędziów, którzy mają sądzić, ale mają sądzić z bojaźnią i sprawiedliwie. Bo jest powiedziane, że to nie dla ludzi sądzą, ale dla Boga. To jest przykład też dla nas, jak my mamy postępować, bo kiedy w życiu jakkolwiek postępujemy, to jesteśmy, wiecie dobrze, że jesteśmy posłannikami Boga na ten świat. Tak naprawdę Bóg nas wybrał i mamy głosić Słowo Boże, mamy świecić w tym świecie, aby ludzie widzieli dobre czyny. Abyśmy byli dobrym przykładem dla tego świata. Znalazłem kilka fragmentów z przypowieści Salomona. To są pojedyncze wersety tak naprawdę, ale wiem, że kiedyś analizowaliśmy je na grupie biblijnej, więc tylko przytoczę. Jest to u mnie Księga Przysłów, pierwszy rozdział, siódmy werset mówi tak. Podstawą jest bojaźń pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność. Przepraszam, podstawą wiedzy jest bojaźń pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność. Czyli mądrzy ludzie potrzebują bojaźni pańskiej tak naprawdę. Jest ona podstawą wiedzy, mądrości naszej. Drugi rozdział przysłów, czyli przypowieści, 1:7 przeczytam. Jeśli, synu, nauki mnie przyjmiesz i zachowasz u siebie wskazania, ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności nakłonisz swe serce. Tak, jeśli weźmiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę. Jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń pańską zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga, bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wiedza, roztropność, dla prawych On chowa swą pomoc, On tarczą żyjącym uczciwie. Znowu jest tekst o bojaźni Bożej. Kiedy będziemy mieli bojaźń, zrozumiemy wtedy Pana Boga naszego. Będziemy bardziej Go rozumieli. Rozdział 14 przypowieści, 27 werset. Mówi tak. Źródłem życia jest bojaźń pańska, by sideł śmierci uniknąć. Kiedy będziemy mieli bojaźń Bożą, to unikniemy śmierci, dlatego, bo będziemy po prostu wykonywać, będziemy starać się wykonywać i będziemy wykonywać to, co Pan Bóg od nas chce. 23 rozdział, też przypowieści, 17-18 wersety, mówią tak. Niech Twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz zabiega tylko o bojaźń pańską, gdyż przyszłe życie istnieje, nie zawiedzie Cię Twoja nadzieja. Niech serce Twoje nie zazdrości grzesznikom, lecz zabiega tylko o bojaźń pańską. I to jest prawie to, co wybrałem ze Starego Testamentu. Jeszcze mam trzy teksty z psalmów, ale zostawimy je sobie na koniec. Spójrzmy teraz do Nowego Testamentu, do Dziejów Apostolskich, 5 rozdział. Znana bardzo historia jest. 5 rozdział od 1 do 11. Jest to historia Ananiasza i Safiry, bardzo znana. Ja ją przeczytam. Ale pewien człowiek imieniem Ananiasz z żoną swoją Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Ananiaszu, powiedział Piotr, dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzać tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Słysząc te słowa, Ananiasz padł martwy, a wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi mężczyźni wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Około 3 godzin później weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. Powiedz mi, zapytał ją Piotr, czy za tyle sprzedaliście ziemię? Tak, za tyle, odpowiedziała. A Piotr do niej: dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Pańskiego? Oto stoją u progu ci, którzy pochowali Twego męża, wyniosą też Ciebie. A ona upadła natychmiast u jego stóp i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pochowali obok męża. Strach wielki ogarnął cały kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. I można powiedzieć, że Bóg Starego Testamentu to jest Bóg groźny, taki nieprzebaczający, Bóg wojen, różnie ludzie mówią. I można było powiedzieć, że można było mieć wtedy bojaźń Bożą, bo trzeba było się Boga bać. Ale spójrzmy na Nowy Testament. Nowy Testament, gdzie przyszedł Jezus, oddał swoje życie za ludzi, ogłosił Ewangelię miłości, przebaczenia. I patrzcie, co się dzieje w Dziejach Apostolskich. Jedno kłamstwo. Oszukali, można powiedzieć, zbór w sensie takim, że no, chcieli sobie część pieniędzy zachować. Okłamali ludzi ze zboru i się okazało, że nie było przebaczenia. Nie było chwili zastanowienia, nie było nic. Była odpowiedź, że tak, tak, więc wiecie, oszukali ich i od razu jak mąż, tak i żona zostali ukarani śmiercią. I strach wielki w 11 wersecie jest powiedziane, ogarnął cały kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. Przyszła znowu bojaźń na kościół. Bo Nowy Testament nie oznacza wcale tego, że możemy sobie robić co chcemy i Bóg na to wyraża zgodę. Spójrzmy do Rzymian 11 rozdziału. Rzymian 11 rozdział od 19 wersetu. Powiesz może, gałęzie odcięto, abym ja by mógł być wszczepiony. Słusznie, odcięto je na skutek ich niewiary. Ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni. Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie. Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość okazuje się wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie. Jeżeli tylko wytrwasz w kręgu tej dobroci, w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty, a i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni, bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Albowiem jeżeli ty zostałeś odcięty od naturalnej dla ciebie dziczki oliwnej i przeciw naturze wszczepiony zostałeś w oliwkę szlachetną, o ileż łatwiej mogą być wszczepieni w swoją własną oliwkę ci, którzy do niej należą z natury. Wiemy dobrze, że jest tu mowa o Kościele tak naprawdę, o Nowym Izraelu. Ta dziczka to jesteśmy my, poganie. Wiemy dobrze, że to jest mowa o nich, a ta dobra, naturalna oliwka to są Żydzi, naród żydowski. Ale patrzmy, co tutaj jest powiedziane. Tu jest powiedziane, abyśmy przyjrzeli się tej dobroci i surowości Bożej. Abyśmy my, jeżeli zostaliśmy wszczepieni w Nowego Izraela, uważali na to, co robimy. Bo werset 22 mówi, jeżeli tylko wytrwasz w kręgu tej dobroci, w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty. Czyli jeżeli sobie to zlekceważymy i nie będziemy wytrwali w naszej wierze, to Bóg podobnie. Bóg jest sprawiedliwy i pewne rzeczy musi zrobić. Musi wyplenić zło ze swojego kościoła, ze swojego narodu, więc to zrobi. Co prawda jest powiedziane, że każdy może wrócić. Może być wszczepiony z Izraela z powrotem ci, co zostali wycięci poprzez ich niewiarę. I to jest dobra nowina dla nas, to jest właśnie ta dobra Ewangelia. Ale musimy uważać na to, jak żyjemy i czym się karmimy, jak funkcjonujemy w tym świecie, jacy jesteśmy. Spójrzmy jeszcze do listu do Filipian, 2 rozdział. To też apostoł Paweł pisze, 2 rozdział od 12 wersetu do 18. A przeto umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma, albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy, jako nienaganne dzieci Boże spośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno słowa życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. A jeśli nawet, krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi. A także i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną. Patrzcie, jakie ważne słowa tutaj Paweł napisał do Filipian. Mamy zabiegać o swoje zbawienie. To nie jest tak, że uwierzyliśmy i jest fajnie. Jesteśmy ludźmi zbawionymi i już nic tak naprawdę nie trzeba robić. Nic od nas Bóg nie wymaga. Mamy zabiegać, nie wiem. Wiecie, to tak jak ktoś spóźnia się do pracy, wie, że będzie spóźniony i czy, jak tutaj Daniel mówił, na pociąg. Pociąg mu uciekł. I kiedy jeszcze by tam pociąg stał i go widzimy, że stoi, mamy szansę się załapać na ten pociąg, zdążyć, to jakbyśmy biegli tak naprawdę, żeby do niego wsiąść. Bieglibyśmy. Też. Jeżeli mamy jakąś sprawę, na której naprawdę nam zależy, to ile możemy czasu dla niej poświęcić? Jak zabiegamy o to, żeby coś pozyskać? Niektórzy z nas pamiętają te kolejki, które u nas były w kraju bardzo dawno temu. U nas od 4 rano ludzie stali, żeby cokolwiek kupić w sklepie albo całą noc, bo to było im potrzebne do życia i mogli poświęcić ten czas. Chcę nas zachęcić, abyśmy tak w naszym życiu zabiegali właśnie o nasze zbawienie. Aby to było takim naszym priorytetem, pomimo tego, co się wokół nas dzieje. Wszyscy gdzieś pędzą, biegną. My oczywiście z nimi, bo biorą nas ze sobą i ciągnie nas ten świat. Trzeba zrobić tamto, to załatwić. Ale abyśmy mieli taką chwilę, gdzie będziemy mogli zabiegać o nasze zbawienie. Bo tutaj dalej mówi, my jesteśmy tym światłem też dla ludzi. Ludzie nas obserwują, nawet jeśli nic nie mówią, to nas obserwują. I Paweł mówi tutaj, mówi, jeżeli wy nie utrzymacie tego swojego zbawienia, to wychodzi na to, że ja darmo się trudziłem. Darmo mój trud był, bo chciałaby Filipianie dostąpili zbawienia. I oni byli ludźmi wierzącymi i uwierzyli. Ale kiedy ich zostawił, to nie jest tak, że uwierzyli i jest fajnie. On ich napomina, upomina, ale nie po to, żeby im przykrość zrobić, tylko po to, żeby ich pociągnąć ze sobą do Chrystusa, do tego zbawienia. Zobaczmy na jeszcze taki mocny, powiedziałbym, tekst w Hebrajczykach jest w 10 rozdziale zapisany. Długi dosyć, ten przynajmniej, który chcę przeczytać, od 19 do 39 wersetu. Mocny, bardzo ważny. 10 rozdział listu do Hebrajczyków, 19-39. I słuchajcie, bierzcie to tak, że jest pisany do ludzi wierzących. Wiemy o tym, ale tak przypominam. Jest pisany do ludzi, którzy są w Kościele, są ludźmi wierzącymi. Więc będzie, no wszystko w nim będzie, zobaczycie. I pocieszenie, i napomnienie takie ku przestrodze. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. Mamy tą pewność. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się wzajemnie i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy, po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników. Kto przekracza prawo mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: do mnie należy pomsta i ja odpłacę. I znowu sam Pan będzie sądził lud swój. Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego. Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po oświęceniu wytrzymali wielką nawałę cierpień. Już to będąc wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się uczestnikami tych, którzy takie udręki znosili, albowiem współcierpiliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą. Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. Jeszcze bowiem za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść i nie spóźni się, a mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim. My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają swą duszę. Mocny jest tekst, słuchajcie, bo to jest do wierzących, a końcówka mówi: my nie należymy do tych, którzy są odstępcami od wiary. Tylko zbawiamy swą duszę. Więc zachęcam nas do tego, abyśmy trzymali się Jezusa i tej naszej wiary, abyśmy nie dali sobie wyrwać tego, co kiedyś otrzymaliśmy. Abyśmy nie dali sobie wyrwać tego, za czym kiedyś poszliśmy w swoim życiu. I też ludzie się w różny sposób z nas śmiali, można powiedzieć. Uważali nas i pewnie uważają za jakichś dziwnych ludzi. Za nienormalnych w pewnym sensie. Ale tu jest powiedziane właśnie, żebyśmy trzymali się swojej wiary. Bo możemy odstąpić, jeżeli będziemy chcieli. Dobrze, to teraz spójrzmy na te psalmy. Psalm 34. Tak troszkę ku pocieszeniu zostawiłem. Psalm 34. I przeczytam chyba cały. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu. Niech słyszą pokorni i niech się weselą. Uwielbiajcie ze mną Pana. Imię Jego wspólnie wywyższajmy. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na niego, promienieje radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał i wybawił ze wszystkich ucisków. Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy. Możni zubożeli i zaznali głodu, a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej, jakim ma być człowiek, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia. Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych. Odstąp od złego, czyń dobro, szukaj pokoju, idź za nim. Oczy Pana zwrócone są ku sprawiedliwym, a jego uszy na ich wołanie. Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności. Oblicze Pana zwraca się przeciw źle czyniącym, by pamięć o nich wygładzić z ziemi. Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych w duchu. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, lecz ze wszystkich Pan go wybawia. Strzeże on wszystkich jego kości, ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu. Zło sprowadza śmierć na przewrotnego, wrogów sprawiedliwego spotka kara. Pan uwalnia duszę sług swoich, nie dozna kary, kto się doń ucieka. To słuchajcie, to jest taki psalm pocieszający dla nas. Kiedy będziemy mieli tą bojaźń Bożą i będziemy walczyć w naszym życiu o to, aby być coraz bliżej Boga, to Bóg będzie się nami opiekował w różny sposób. I każdy z nas w swoim życiu przeżył niejedną historię, dziwną lub mniej dziwną, w której wierze ingerował Bóg. I pewnie wiele historii jeszcze takich jest przed nami. Pewnie było wiele takich historii, gdzie nawet nie wiemy, że Bóg zaingerował. I jeszcze będą. I Psalm 111 mówi tak. Też go przeczytam. Alleluja! Z całego serca chcę chwalić Pana w Radzie Sprawiedliwych i na zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pańskie. Mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują. Majestat i wspaniałość to Jego działanie, a sprawiedliwość Jego trwa na zawsze. Zapewnił pamięć swym cudom. Pan jest miłosierny i łaskawy. Dał pokarm tym, którzy się Go boją. Pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, oddając im posiadłości pogan. Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość. Wszystkie przykazania Jego są trwałe, ustalone na wieki i na zawsze, nadane ze słusznością i mocą. Zesłał odkupienie swojemu ludowi, ustanowił na wieki swoje przymierze, a imię Jego jest święte i lęk wzbudza. Bojaźń Pańska, początkiem mądrości. Wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze. I na koniec 140 psalm, wersety 18 i 19. 145 psalm, 145, 18, 19. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Spełnia wolę tych, którzy się Go boją. Usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. Pomimo tego, że Bóg jest tak wielki, to słyszy nasze wołanie. Dlatego dał Zbawiciela, który stał się, jak wiemy, drogą, prawdą i życiem do Niego. Stał się tymi drzwiami. I kiedy sobie wyobrazimy tak Boga, tak sobie myślałem, który siedzi gdzieś w sali tronowej na tronie i jedynym, który może przyprowadzić do Boga, jest Jezus Chrystus. Tylko z Nim możemy przyjść do tej sali tronowej, żeby stanąć przed Bogiem. Nie wiem, czy pamiętacie historię Estery. jak miała uratować naród żydowski, na który był wydany wyrok. Mieli Żydów zgładzić. Pomimo tego, że była królową, nie mogła sobie wejść, kiedy chciała, do króla i robić sobie tam, co chciała. Król musiał się na to zgodzić. Wtedy oczywiście wiemy, że się zgodził i ona weszła w uniżeniu i tak dalej przed królem i przedstawiła swoją sprawę. I myślę, że Bóg nie jest takim Bogiem, któremu można wejść na głowę, z którym można sobie zrobić, co się chce i powiedzieć, a Bóg to się na wszystko zgodzi. Myślę, że Bóg to jest właśnie takim Bogiem, który jest w sali tronowej, siedzi na swoim tronie i wtedy, kiedy przez Chrystusa, bo tak się stało, udzielił audiencji swoim dzieciom, to te dzieci mogą wejść i z nim rozmawiać, ale nie mogą sobie biegać i robić, co chcą tam. Tak, ja to tak widzę dzisiaj. Oczywiście mówi się, że można sobie robić, co się chce, bo i tak zostałeś zbawiony. Ale szacunek, bojaźń, dostojeństwo należy się Bogu. Podsumowując, zachęcajmy się nawzajem, abyśmy razem walczyli o naszą wiarę, bo kiedy się rozjedziemy, jesteśmy gdzieś tam sami porozrzucani. A tutaj jest ten czas, czy to teraz, czy później, jak będziemy na zewnątrz rozmawiać, czy we wtorki, aby się zachęcać do takiego boju. Bo to jest bój. To nie jest takie sobie, wiecie, jakieś stowarzyszenie, tylko to jest walka, wiemy dobrze, duchowa. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament mówi o nieodwracalnych postanowieniach Bożych. Bóg tak powiedział i tak się stanie. W Starym Testamencie Stary się wypełnił, tak pewne rzeczy się stały. W Nowym wiemy, że też już się stały i będą jakieś rzeczy. To, co jest powiedziane w Piśmie Świętym, musi się wypełnić. Wiemy dobrze, że wszystkich ludzi, których znamy, łącznie z nami, za 100 lat już tu nie będzie. No dobrze, jeżeli ktoś się urodził, a go znamy, powiedzmy za 110 lat już nikogo tu nie będzie. I to wszystko minie. Te problemy miną tych ludzi i nasze tak samo. Codzienna praca i wszystko, wszystko minie. Więc co zostaje? Słuchajcie, co zostaje? Musimy. Mamy taki przywilej i powinniśmy, kiedy tylko możemy, tym ludziom o tym mówić. Bo zarówno ich, jak i nas nie będzie. I odejdziemy do wieczności. I tak na koniec powiem. Kiedy byłem w wojsku, lata 90. w Okonku, przyszło nas tam, nie wiem, koło 50 chłopaków nowych i powiedzieliśmy sobie, że wszyscy wyjdą z tego wojska w tym samym dniu. Bo jeżeli mamy, słuchajcie, jeżeli w wojsku było tak, jeżeli dostałeś areszt, to wszyscy wychodzili, a ty musiałeś odrobić tak jakby te, powiedzmy, 15 dni, które siedziałeś w areszcie, czy 7, wszyscy wyjeżdżali do domu, już byli wolni, można było powiedzieć w naszym wtedy języku, a ty musiałeś tam ten tydzień odsiedzieć. I to był najcięższy tydzień, kiedy już wracałeś do domu, nie musiałeś słuchać żadnych komend i tak dalej. Żyłeś, można było sobie powiedzieć, swoim życiem na wolności, ale ci musieli zostać. I myśmy o tym wiedzieli, kiedy przyszliśmy do wojska i powiedzieliśmy sobie tak, będziemy wszystko robić, nie znaliśmy się, z różnych stron Polski przyjechaliśmy, z różnych stron. Nie znaliśmy się i powiedzieliśmy tak, będziemy wszystko robić, żebyśmy razem wyszli w ten sam dzień do domu. I tak się stało, słuchajcie. I kiedy sobie pomyślę, dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, abyśmy w kościele zrobili tak samo. Tak jak tutaj jesteśmy, żebyśmy, kiedy przejdziemy na drugą stronę, mogli się tam spotkać tego samego dnia. Żeby nikogo nie brakowało. To jest do wykonania. Tam pilnowaliśmy, żeby ktoś się nie upił, nie narozrabiał, przyszedł na czas do jednostki, jak wiecie, jak wyszedł, żeby nie dostał żadnej kary. I to się udało przez 16 miesięcy. tutaj przez parę lat nas to czeka, ale zachęcajmy się nawzajem, żebyśmy mogli po tamtej stronie wszyscy się spotkać i jeszcze, żeby było wielu z nas. Przepraszam, żeby było wielu z nami innych ludzi. To tyle, co chciałem nam powiedzieć dzisiaj. Dziękuję. Amen.